przyszłym roku średnia emerytura i renta wzrosną o ponad 70 zł. Tak wynika z prognozowanego wskaźnika waloryzacji, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z ustawą mechanizm przewiduje podnoszenie świadczeń o wskaźnik inflacji powiększony o 20% wzrostu realnych wynagrodzeń.
Rząd zabezpieczył na ten cel 8 miliardów złotych. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował, że ostateczny wskaźnik waloryzacji będzie znany w lutym 2020 roku.
Środki, które przeznaczamy, które są zaplanowane w budżecie, to jest ponad 8 miliardów złotych na waloryzację. Nie ma zagrożenia, że waloryzacji nie będzie. Środki są zapisane w budżecie i waloryzacja na pewno będzie na poziomie co najmniej takim, jak była w tym roku. Ale oczywiście wskaźnik, który określa dokładną waloryzację, on jest opublikowany w lutym, stąd można dzisiaj jeszcze precyzyjnie określić, jaka to będzie wysokość.
Od marca 2019 roku emerytury i renty wzrosły o nie mniej niż 70 zł. Obecnie najniższe świadczenie z tytułu całkowitej zdolności do pracy i renta rodzinna wynoszą 1100 zł. Od 2016 roku świadczenia te są wyższe o 25%.
To będzie trudna kadencja Senatu, na którą może przenieść się spór polityczny, ocenił senator elekt i wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz.
Inauguracyjne posiedzenie Wyższej Izby Parlamentu ma odbyć się 12 listopada. Wczoraj senatorowie 10 kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze.
Zjednoczona Prawica zdobyła w Senacie największą ilość mandatów, 48. To jednak nie gwarantuje większości. Wojciech Skurkiewicz wskazał, że pierwsze posiedzenie rzuci światło na przyszłe funkcjonowanie Senatu.
To będzie kadencja, gdzie ta rywalizacja polityczna, ten spór polityczny pewnie też przeniesie się na salę senacką. Mam nadzieję, że będzie się odbywało w takim poszanowaniu mandatu kolegi, drugiego człowieka i samego drugiego człowieka, bo zawsze Izba Senacka nie słynęła z tego, że tu była bardziej pogłębiona, merytoryczna dyskusja, a ten spór polityczny nie był tak wyostrzony jak w Sejmie. To pierwsze posiedzenie pokaże, jak ta kadencja będzie wyglądała, czy to będzie rzeczywiście tak spokojnie, czy to będzie Senat, który będzie targany różnymi burzami.
Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na marszałka Senatu jest dotychczasowy szef tej izby Stanisław Karczewski. Swojego kandydata chce wystawić także opozycja.
W tej sprawie trwają rozmowy między Koalicją Obywatelską, PSL-em, SLD i senatorami, którzy kandydowali z własnych komitetów. Najczęściej padają nazwiska m.in. Bogdana Borusewicza i Bogdana Klicha. Ten drugi kandydat zapowiedział, że senacka większość będzie inicjować ustawy realizujące program Koalicji Obywatelskiej.
Po raz ósmy na Jasną Górę pielgrzymują dziś dziennikarze katoliccy. Przedstawiciele m.in. prasy, telewizji i radia będą modlić się o światło Ducha Świętego w służbie prawdzie.
W kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze właśnie powinna rozpoczynać się msza święta w intencji dziennikarzy. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.
Następnie o godzinie 13.20 odbędzie się spotkanie dyskusyjne w kaplicy różańcowej.
Pielgrzymujemy, aby dziękować i prosić, podkreśla sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Anna Dąbrowska.
Dziękować za możliwość pełnienia tej posługi, dziękować za to, że mamy gdzie realizować swoje pomysły na ten zawód. Dziękować za światło Ducha Świętego. Natomiast będziemy dalej o wstawiennictwo, opiekę, o to, żeby właśnie te nasze sumienia wytrzymywały próbę czasu, żebyśmy nie dali się zwieść, tylko bronili prawdy w takiej formie, jaka ona jest. Nie żadnych półprawd czy prawd wygodnych, tylko właśnie takiej prawdy, jaka jest, jakiej winniśmy strzec, która pływa z Ewangelii.
Tegoroczne hasło pielgrzymki to słowa wzajemna troska i odpowiedzialność, kapłan dziennikarz.
Jej organizatorami są Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Po raz pierwszy pielgrzymka odbyła się w 2012 roku.
Władze Danii dały zielone światło budowie podmorskich części gazociągu Baltic Pipe. To bardzo dobra wiadomość. Oznacza, że inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem, powiedział minister Piotr Naimski.
Duńskie Ministerstwo Energii i Klimatu wydało wczoraj pozwolenia operatorom sieci przesyłowych. Inwestorami przedsięwzięcia są duński Energinet i polski Gaz System.
Pozwolenie dla Energinetu dotyczy pomorskiego rurociągu na Morzu Północnym oraz przez cieśninę Mały Bełt. Zgoda dla systemu obejmuje oba odcinki gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego na obszarze morskim Danii.
Zadowolenia z tych decyzji nie ukrywa pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Niemski.
To jest bardzo dobra wiadomość. To oznacza, że Gaz-System uzyskał wszystkie możliwe, konieczne zgody dla budowy pomorskiej części gazociągu na wodach duńskich, terytorialnych i ekonomicznych. I duński Energinet uzyskał podobną zgodę na budowę połączenia gazociągowego między Morzem Norweskim, systemem norweskim przesyłowym i wybrzeżem Danii, zachodnim wybrzeżem Danii, a także na lądzie w Danii. To oznacza, że ta inwestycja jest na dobrej drodze, by być ukończona zgodnie z planem w październiku 2022 roku.
Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich.
Gazociąg będzie mógł transportować 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych surowca z Polski do Danii. Będzie można sprowadzać do Polski gaz ziemny ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym.
A teraz przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata sportu. Wiadomości przygotował i przedstawi redaktor Wojciech Papuga z redakcji sportowej Radia Maryja.
Jak przy okazji każdej kolejnej soboty, sportowe podsumowanie. Zaczynam od tego, co miało miejsce wczoraj na boiskach piłkarskiej Ekstraklasy, a tam zainaugurowała 13. kolejka ligowych rozgrywek i na dzień dobry Krakowia pokonało się Pogoń Szczecin 2-0 po bramkach Cornela Rapy oraz Rafaela Lopeza. Pogoń mimo porażki jeszcze piastuje pozycję lidera, ale może ją stracić na rzecz Piasta Gliwice bądź Wisły Płock. Stanie się tak, jeśli mistrzowie tytułu, a więc Gliwiczanie, pokonają na własnym stadionie Koronę Kielce, bądź jeżeli Wisła Płock wygra przed własną publicznością z Jagiellonią Białystok, no i tutaj może dojść do sytuacji bez precedensu, ponieważ w przypadku jednobramkowej wygranej nawciarzy drużyna Radosława Sobelskiego może zostać liderem rozgrywek mimo ujemnego bilansu bramkowego. W drugim meczu natomiast Lech Poznań po raz kolejny rozczarował swoich kibiców, tym razem ulegając na własnym terenie Zagłębiu Lubin 1-2 i ponosząc tym samym już piątą porażkę w obecnym sezonie. Gole dla miedziowych zdobyli Jakub Tosik oraz Damian Bochar, no a dla Lecha honorowe trafienie autorstwa Christiana Gittkera. W doliczonym czasie gry dla Duńczyka było to ósme trafienie w tym sezonie, dzięki czemu zrównał się w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców z Jesusem Imazem z Jagiellonii Białystok i przenosimy się szybko na parkiety siatkarskiej Plus Ligi. Tam dziś będzie miała miejsce inauguracja Ligi Mistrzów Świata. Na dzień dobry pojedynek Indykpolu AZS Olsztyn z Celadem NA Czarni Radom. Ten mecz o 14.45, następnie Kuprum Lubin z Aluronem Virtum CMC Zawiercie. Wicemistrzowie Polski, a więc Projekt Warszawa, podejmie we własnych hali MKS Będzin, a Jastrzębski Węgiel, a więc brązowy medalista ubiegłorocznych rozgrywek, zmierzy się na wyjeździe z BKS Wisła Bydgoszcz.
I to były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji na naszym portalu internetowym.
A teraz jeszcze prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 15-16 stopni na północy do 21 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni. Barometry w Warszawie wskażą maksymalnie 1012 hektopaskali.